W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Irańska armia przyznała się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego. W katastrofie zginęło 176 osób. Ukraina oczekuje ukarania winnych, zwrotu ciał ofiar, wypłaty odszkodowań oraz oficjalnych przeprosin. Prezydent Iranu Hassan Rouhani w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim poprosił o przebaczenie za zestrzelenie samolotu i zadeklarował, że winni tej tragedii zostaną ukarani. Złożył też kondolencje narodowi ukraińskiemu i rodzinom ofiar. Kanada i Szwecja, których obywatele również zginęli w katastrofie, żądają pogłębionego śledztwa oraz nieograniczonej współpracy ze strony Iranu w wyjaśnieniu katastrofy. O znaczenie przyznania się irańskiej armii do zestrzelenia samolotu był w sobotę pytany przez dziennikarzy szef BBN-u Paweł Soloch.
To było jedyne słuszne posunięcie, które ten kraj mógł uczynić. Jednocześnie chcemy odczytywać to jako sygnał również dobrej woli ze strony Iranu. Zobaczymy, jak będzie współpracował później, jeśli chodzi o śledztwo.
Z kolei prezes Instytutu Globalizacji dr Tomasz Teluk ocenił, że Iran poprzez przyznanie się do zestrzelenia samolotu dąży do poprawy swojej międzynarodowej reputacji.
Jeśli Gwardia Rewolucyjna okazała się kozłem ofiarnym całej sytuacji i wzięła tę winę na siebie, można spodziewać się dymisji dowódcy odpowiedzialnego za obronę powietrzną i wszelkich konsekwencji związanych ze śledztwem. Prawdopodobnie osoby odpowiedzialne za tę pomyłkę będą ukarane. Jeśli tak by było, to Ukraina będzie mogła domagać się odszkodowania, zarówno ofiary, jak i ich rodziny będą tutaj miały szansę liczyć na zadośćuczynienie. Wydaje mi się, że Irańczycy chcą tutaj podreperować swoją reputację na forum międzynarodowym, dlatego zależeć im będzie na wyjaśnieniu tego zdarzenia.
Boeing został zestrzelony krótko po zaatakowaniu przez Iran dwóch amerykańskich baz lotniczych w Iraku. Ataki były odwetem za zabicie przez Stany Zjednoczone irańskiego generała. W Moskwie w sobotę odbyły się rozmowy prezydenta Rosji Władimira Putina i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Zaproszenie na jednodniową wizytę do Merkel wystosował Putin. Wśród tematów, jakie przekazali na konferencji przywódcy, były między innymi napięta sytuacja wokół Iranu, w tym katastrofa ukraińskiego samolotu. Według Merkel Iran uczynił ważny krok, przyznając się, że jego siły zbrojne zestrzeliły w środę ukraiński samolot i wskazała na potrzebę pełnego zbadania tej katastrofy. Kanclerz poinformowała też, że w Berlinie przeprowadzone zostaną rozmowy pokojowe na temat Libii. Wraz z prezydentem Putinem wyraziła również nadzieję na sukces zabiegów Rosji i Turcji o wprowadzenie rozejmu w tym kraju. Przebieg obrad wskazuje na wyraźne ocieplenie stosunków niemiecko-rosyjskich, ocenił redaktor Witold Gadowski. Według dziennikarza politycy rozmawiali też o forum Holokaustu.
Sądzę, że głównym tematem rozmowy między panią Merkel a panem Putinem były czekające nas wydarzenia w Jerozolimie i w Izraelu, gdzie Niemcy i Rosja przemówią wspólnym językiem nowej historii, w którym Polska zostanie obarczona odpowiedzialnością za wywołanie II wojny światowej. Będzie temu akompaniował rząd Bibiego Netanyahu, który jak wiadomo ma zarzuty prokuratorskie na głowie, a więc stara się panicznie uciec od wizerunku złodzieja.
Merkel i Putin byli też zgodni co do dokończenia Nord Stream 2. Według Putina Rosja samodzielnie dokończy inwestycje. Nie wykluczył, że jeszcze w tym roku lub na początku 2021. Merkel wyraziła z kolei przekonanie, że Niemcy i inne kraje europejskie zyskają na tym projekcie. Tymczasem Polska, Ukraina i inne kraje bałtyckie są przeciwne powstaniu inwestycji. Na ulicach Warszawy w tak zwanym Marszu Tysiąca Tuk pojawili się w sobotę sędziowie i prawnicy z Polski i Europy. W ten sposób chcieli oni wyrazić swój sprzeciw wobec procedowanych w parlamencie ustaw w sprawie ustroju sądów. Marsz rozpoczął się przed siedzibą Sądu Najwyższego i przeszedł przed Sejm. Uczestniczyli w nim także reprezentanci akcji Demokracja oraz tak zwanego KOD-u. Przedstawiciele władz podkreślają, że protest ma charakter polityczny. Minister Michał Woś, były wiceszef resortu sprawiedliwości, stwierdził, że sędziowie nie powinni brać udziału w akcjach politycznych.
Zgodnie z konstytucją sędziowie powinni się powstrzymać od działalności publicznej, której nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. W tym przypadku rzeczywiście nie powinni protestować. Zresztą to samo wyrażała Krajowa Rada Sądownictwa już lata temu, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Ówczesna Rada, Krajowa Rada Sądownictwa wprost mówiła, że absolutnie nie jest dobrze, żeby sędziowie protestowali. Sędziowie powinni się powstrzymywać od udziału w akcjach politycznych, od wychodzenia na ulicę na protesty.
Projekt ustawy dyscyplinującej sędziów został został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS-u w grudniu ubiegłego roku. Senat ma zająć się nowelą na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Marszałek Izby Tomasz Grodzki negatywnie ocenia przepisy. O ich ocenę zwrócił się do Komisji Weneckiej. Delegacja organu doradczego Rady Europy przebywała w Polsce w czwartek i piątek. Opinię ma wydać w przyszłym tygodniu. W następnym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się też debata w sprawie praworządności w Polsce. Europosłowie mają przyjąć także rezolucję. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powołał pełnomocnika do spraw kampanii Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Funkcję tę objął generał Artur Dębczak. Szef MON-u przebywał z wizytą w Istebnej w województwie śląskim, gdzie zainaugurował kolejny etap kampanii Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Sukcesywne zwiększanie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów resortu obrony. Minister Mariusz Błaszczak spodziewa się, że generał Artur Dębczak zdynamizuje proces naboru do Wojska Polskiego.
Przez ostatnią kadencję był zastępcą szefa dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykazał się zdolnościami, talentami w tworzeniu tej najmłodszej formacji, najmłodszego rodzaju Polskich Sił Zbrojnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczę, że pan generał swoje umiejętności, swoje talenty spożytkuje, żeby jeszcze bardziej zdynamizować proces naboru do Wojska Polskiego.
Nowy system rekrutacji ma opierać się na kampanii Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej oraz na wykorzystaniu potencjału klas mundurowych, organizacji proobronnych, Legii Akademickiej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. System ma ułatwiać nabór oraz być jednolitym i kompleksowym mechanizmem rekrutowania do służby wojskowej. Podejmowane działania umożliwią pełną koordynację różnych procesów rekrutacyjnych i promocyjnych realizowanych obecnie w MON-ie. W katedrze pod wezwaniem świętego Wojciecha w Ełku sprawowana była w sobotę uroczysta msza święta, podczas której sakrę biskupią przyjął ksiądz Adrian Galbas. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur. Homilię wygłosił metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Współkonsekratorami byli ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i ksiądz arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński. Na uroczystości obecni byli m.in. przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski oraz księża biskupi i arcybiskupi z Polski i zagranicy. Życzenia nowemu biskupowi w imieniu Konferencji Episkopatu Polski złożył przewodniczący Episkopatu ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Podziękował m.in. za dotychczasową pracę duszpasterską.
Na nową drogę życia służby pasterskiej życzę wraz z wszystkimi księżmi biskupami oraz zgromadzonymi w tej katedrze wiernymi i tymi, którzy łączą się z nami duchowo, by powodzenie nie napełniało cię pychą, by przeciwności cię nie niepokoiły, by trudności nie doprowadziły cię do rozpaczy, abyś czuł we własnej piersi uderzenia serc ludzi tęskniących za prawdą i miłość.
List gratulacyjny wystosował prezydent Rzeczpospolitej. Niech na drodze pasterskiego posługiwania towarzyszy księdzu biskupowi Boże błogosławieństwo oraz życzliwe wsparcie duchowieństwa i wiernych, napisał Andrzej Duda. List odczytał ksiądz kanonik dr Marcin Maczan.
Zadania stojące przed Kościołem Ełckim oraz całą społecznością katolicką w Polsce zbiegają się z licznymi wyzwaniami i szansami, którym wychodzimy naprzeciw jako naród i państwo. Obecne głębokie przemiany w relacjach międzyludzkich na niemal wszystkich płaszczyznach, od forum międzynarodowego aż po lokalne wspólnoty religijne, sąsiedzkie i rodzinne, skłaniają nas, abyśmy stale powracali myślami do fundamentów cywilizacji europejskiej i naszej tożsamości narodowej, do pryncypiów chrześcijańskiego nauczania społecznego i moralnego.
Ksiądz biskup Adrian Galbas jest doktorem teologii duchowości. W czasie dotychczasowej posługi był m.in. proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Poznaniu. Pełnił także funkcję przełożonego prowincjalnego pallotyńskiej prowincji Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu. Jako swoje biskupie zawołanie wybrał słowa Pax Christi, pokój Chrystusa. Po raz 12 w sobotę na Jasnej Górze zgromadzili się kibice. To środowisko co roku udaje się do Częstochowy, aby prosić o błogosławieństwo na kolejny rok. Kibice modlą się także za ojczyznę. Głównym punktem pielgrzymki była msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński mówił o potrzebie czynienia dobra.
Jeden człowiek pośrodku całego dzieła stworzenia jest w stanie jako istota wolna, rozumna i mająca serce na obraz i podobieństwo Boga stworzona. Jest w stanie dodawać dobro do dotychczasowych zasobów dobra świata. pomnażać dobro. Pamiętaj o tym, że i Ty jesteś postawiony nieprzypadkowo, i Ty, i ja, nieprzypadkowo w tym pokoleniu i nieprzypadkowo w tym miejscu i czasie.
Duszpasterz polskich kibiców ksiądz Jarosław Wąsowicz wspomina, jak zrodziła się ta inicjatywa.
To nie był mój pomysł, tylko pomysł świętej pamięci Tadeusza Dufeka, legendarnego kibica gdańskiej Lechii, który chciał, żeby kibice pod sztandarami patriotyzmu pojawili się na Jasnej Górze, tak jak jeździliśmy my jako kibice Lechii i Śląska w latach 80. na pielgrzymki Solidarności. No i kiedy Tadeusz odszedł od nas niestety, bo chorował na nowotwór, to postanowiliśmy ten jego testament zrealizować. No i tak rozpoczęły się pielgrzymki kibicowskie. To już była ich 12. edycja, 12. odsłona. Bardzo się cieszę, że Pan Bóg jakoś temu dziełu błogosławi.
Pielgrzymi wysłuchali także wykładów w sali ojca Augustyna Kordeckiego. Głos zabierał tam między innymi redaktor Witold Gadowski. 12. pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę zwieńczyła okolicznościowa oprawa prezentacji patriotycznych transparentów. I na zakończenie pozostały nam jeszcze informacje ze świata sportu. Dawid Kubacki zajął 3., a Kamil Soch 4. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Drugi był Austriak Stefan Kraft. Kubacki po raz 14. w karierze znalazł się w czołowej trójce w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. Geiger wykorzystał słabszą dyspozycję dotychczasowego lidera cyklu Ryoyu Kobayashiego. Japończyk uplasował się dopiero na 26. pozycji. 7. był Piotr Żyła, 27. Maciej Kot. Z Polaków do serii finałowej nie awansowali Stefan Hula oraz Jakub Wolny. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.